Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest były premier Rzeczypospolitej Leszek Miller. Dobry wieczór, panie premierze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Patrzę na listę tematów, które mam przed sobą jest ich sporo, i spraw międzynarodowych, i bezpieczeństwa, i globalnych, ale muszę panu powiedzieć, że polityki jest bardzo dużo, bo też tych informacji politycznych jest sporo i wszystkie one obracają się dookoła jednego zdania. Premier zdecydował. Decyzja premiera. To premier decyduje. Czy istnieje koalicja, czy istnieje rząd Donalda Tuska?
Proszę pana, istnieje koalicja, ale też istnieje rząd Donalda Tuska, a szefem tego rządu jest prezes Rady Ministrów. Wprawdzie pewne wydarzenie mnie, przyznam panu, ostro zdumiało, mianowicie kiedy prezentowano kilka dni temu kandydata na ministra nauki i szkolnictwa wyższego i robił to Włodzimierz Czarzasty, a nie prezes Rady Ministrów, no ale może jakieś nowe zwyczaje się zalęgły w kancelarii premiera.
Włodzimierz Czarzasty udzielił wywiadu w mojej gazecie Jutro i mówi, że jest... że Lewica jest najbardziej efektywnym sojusznikiem Koalicji Obywatelskiej, bo najwięcej przepycha swoich projektów, ale jednocześnie jest niezwykle efektywna w utrzymywaniu niskiego poparcia.
Zresztą przepychaniem swoich projektów to pewnie duża przesada. Trzeba byłoby zapytać pana Czarzastego, ile z tych projektów stało się ciałem, to znaczy... i stało się obowiązującym prawem. Wydaje mi się, że niewiele.
Panie premierze, ja trochę dopytuję się o to, bo zmierzam do tego, że też do sondaży, które zostały w tym tygodniu opublikowane. Sondaże, które pokazują, że owszem, pozycja Koalicji Obywatelskiej jest silna, ale pozycja całej koalicji versus dzisiejsza opozycja i ta trzecia siła, czyli Konfederacja, jest nieduża. Pytanie, czy możliwe jest utrzymanie władzy przez obecną ekipę bez silnych koalicjantów?
Proszę pana, błąd został popełniony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, bo jeżeli przystępuje się do wyborów z hasłem rozliczymy poprzedników, pogonimy tych złodziei, to decydują pierwsze trzy miesiące. Jeżeli w ciągu tych trzech miesięcy nie dokona się zasadniczego rozliczenia, to potem już jest tylko gorzej, potem sprawia to wszystko wrażenie chaosu i siłą rzeczy notowania obniżają się. Był taki czas, że pan Jarosław Kaczyński leżał na ziemi po ciężkim nokaucie. Zaczął się pomału ostrożnie rozglądać, zaczął pomału wstawać, no a teraz już stoi i gwiżdże sobie.
Czy Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie według pana?
Jeszcze dwa tygodnie temu bym panu odpowiedział, że na pewno nie. Ale biorąc pod uwagę badania, o których pan mówi, i to, że w ciągu jednego miesiąca notowania pana Trzaskowskiego spadły o 9 punktów procentowych, to wszystko jest możliwe.
Czy myśli pan, że Radosław Sikorski byłby lepszym kandydatem?
Nie wiem, wie pan. No nie ma zresztą co o tym mówić, dlatego że Sikorski przegrał wewnątrz partyjną konkurencję i trudno. No, trzeba teraz z punktu widzenia patrząc koalicji, trzeba wszystkie siły poświęcić na to, żeby wzmacniać Trzaskowskiego.
A dlaczego Lewica, szeroko pojęta, ma aż dwóch kandydatów i w gruncie rzeczy zero szans na to, żeby którykolwiek z nich został prezydentem?
Lewica ma chyba trzech albo nawet czterech, bo jeszcze dochodzi szef Unii Pracy, chociaż nie wiem, czy on już się zdecydował na startowanie, czy nie. Ale wie pan, to nie ma wielkiego znaczenia na scenie politycznej, dlatego że nawet gdyby Lewica miała jednego kandydata, to on uzyska poparcie gdzieś na poziomie 2-3%.
Dlaczego, panie premierze, tak dużo ludzi, młodych szczególnie, chce głosować na Konfederację? Czy sądzi pan, że ta formacja będzie w przyszłości koalicjantem i będzie we władzy?
Proszę pana, myślę, że jest kilka czynników. Po pierwsze, Konfederacja jawi się tej młodzieży jako ugrupowanie na wskroś liberalne, także może nie tyle w kwestii obyczajowości, ale w kwestii rynku. A z moich doświadczeń wynika, że ci młodzi, zwłaszcza po studiach, oni są przekonani, że ich szansa polega na tym, że wejdą na rynek, coś sami stworzą i im więcej liberalizmu gospodarczego, im mniej przepisów, im mniej kajdan, tym lepiej. Po drugie, Konfederacja Młodych Inteligentnych Przywódców, chociaż ja sądziłem, że kandydatem będzie pan Bosak, no ale tak czy owak ma kilku inteligentnych przywódców i kilka inteligentnych dam i to wszystko robi wrażenie. No i po trzecie, no to jest taka bardzo wyrazista siła opozycyjna.
Panie premierze, ja się o tą Konfederację też dopytywałem z tego powodu, że to ona może być decydująca właśnie przy drugiej turze. Spytałem się o Karola Nawrockiego, dlatego że on zdaje się być kandydatem skrojonym do drugiej tury, do tego, żeby głosy tych, którzy wybrali kandydata Konfederacji, jednak w drugiej turze zgarnąć.
Wszystko jest bardzo możliwe. No, żyjemy w takich czasach, gdzie to, co było kiedyś pewnikiem, to, co było kiedyś stabilizatorem, dzisiaj już nie jest, więc dowiemy się wszystkiego w dniu wyborów albo tuż przed wyborami, a tak możemy snuć jakieś całkowicie fantastyczne hipotezy.
Pani minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa. Wydaje się, że lider ludowców zdołał przekonać do tego w bezpośredniej rozmowie premiera, żeby tak jednak było. No i trochę wracam właśnie do tego, że tak jak pan powiedział, Jarosław Kaczyński leżał na deskach, teraz stoi, a koalicja jest skonfliktowana przede wszystkim i zmierza, no właśnie nie wiem dokąd.
No to jest niestety typowy błąd rządu pana Tuska. Ministrowie coś zapowiadają, trafiają na opór, potem się z tego wycofują. No to są tacy mistrzowie szumnych zapowiedzi i cichych odwrotów. Ale to nie robi dobrego wrażenia w oczach opinii publicznej, bo jak się już coś powie, a powie to minister i powołuje się na opinię rządu, to trzeba przy tym trwać, chyba że coś się zdarzy wyjątkowego.
Wyjść z tego takiego dryfu?
Proszę pana, wiele zależy od tego, jak jest skonstruowana Rada Ministrów, jak się tworzy proces decyzyjny, jak premier potrafi wymusić dyscyplinę. No, ja wiem, że Donald Tusk ma szalone kłopoty, dlatego że ta koalicja jest wyjątkowo wielobarwna i każdy z szefów partii koalicyjnych nosi buławę premierowską w plecaku. Ale jeżeli premier tego nie opanuje i dalej będzie taki bałagan, to nie wróżę niczego dobrego koalicji.
Kiedy PiS wróci do władzy, w takim wypadku odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24. Słuchaczom RMF FM serdecznie dziękuję. No, zadam to pytanie. To jak pan sądzi, panie premierze, kiedy PiS wróci do władzy w Polsce?
Najszybciej po wyborach parlamentarnych, gdyby wygrał Nawrocki, bo wówczas przewiduje, że obecna koalicja się rozpadnie i nastąpi odwrócenie sojuszu, to znaczy PiS...
Znaczy będzie rządził koalicjant PSL-u, jak to się mówi.
Tak, PiS uzyska większość w Sejmie i stworzy rząd. No albo jeżeli wygra Trzaskowski, to po kolejnych wyborach parlamentarnych. Ale to nie musi się stać. No wszystko zależy od tego, jak rząd sobie da radę w najbliższych miesiącach.
Panie premierze, to ostatnie jeszcze o politykę wewnętrzną pytanie, bo pan o tym wspomniał, że w pierwszych 3 miesiącach pewne rzeczy trzeba było zrobić. Premier Tusk ostatnio mówił o tym, że potrzebne jest przyspieszenie w rozliczeniu. Pan wierzy, że to jest możliwe i że to jeszcze przyniesie skutek?
Coraz mniejszy, bo to hasło potrzebne jest przyspieszenie w rozliczeniu powinno paść zaraz na początku. To znaczy tydzień po ukonstytuowaniu się rządu. A tak jak powiedziałem już, potem już będzie tylko gorzej, a teraz to już w ogóle będzie tylko gorzej.
A czy minister finansów powinien wypłacić tą dotację PiS-owi, jak pan sądzi?
Oczywiście, że nie powinien.
Zwolennicy PiS-u mówią, że wystarczy informacja. A jak pan ocenia, bo jakby... stan faktyczny to jedno, a zachowanie Państwowej Komisji Wyborczej to drugie.
To jest jakaś, sprawia to wrażenie jakiejś przypadkowej zbieraniny. Ludzi, którzy walczą ze sobą i między sobą i każdy ma jakieś prywatne ambicje i ambicyjki. Natomiast według mnie sprawa jest jasna. No, kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu Państwowa Komisja Wyborcza przyniosła werdykt. Pan minister finansów ma go wykonać i koniec.
No to teraz do spraw międzynarodowych przejdziemy. Czy Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej przed 2030 rokiem?
Tego nie wiem. Proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo wyczerpujący. Są ugrupowania takie na przykład jak Turcja, która jest 50 lat już pretendującą do Unii Europejskiej i zdaje się, że nie widać końca. Razem z Ukrainą w kolejce stoi 8 państw, tego nie wolno zapominać. To nie jest tylko tak, że Ukraina jest blisko. 8 innych państw jest blisko. I wie pan, nie wchodzi się do Unii Europejskiej za zasługi wojenne, tylko za modernizację swojego prawa, dostosowanie do standardów europejskich i tak dalej.
Jest taka teoria, że Ukrainie być może nie do końca będzie się opłacało do Unii Europejskiej wchodzić, dlatego że na europejski rynek w dużym stopniu już weszła, bez konieczności dostosowania się do europejskich standardów i będzie takim państwem wiecznie stowarzyszonym z wiecznym dostępem do europejskiego rynku.
Weszła tylko dlatego, że państwa europejskie, Komisja Europejska na to pozwoliły, spodziewając się, że Ukraina rzeczywiście przyspieszy swoje przygotowania, a poza tym, żeby pomóc w wojnie z Rosją. Ale to się szybko może skończyć. Wystarczy, że Komisja Europejska podejmie inną decyzję i koniec.
A czy w interesie Rzeczypospolitej jest to, żeby Ukraina stała się jak najszybciej członkiem Unii Europejskiej?
Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i rolnicze, mówię to z pewną rezerwą, dlatego że biorąc pod uwagę specyfikę rolnictwa na Ukrainie, gdzie przeważają olbrzymie gospodarstwa, właściwie takie gospodarstwa przemysłowe sięgające czasami 800 tysięcy hektarów, to Ukraina, znaczy rolnictwo europejskie nie jest w stanie konkurować z europejskim rolnictwem. Chyba że w momencie akcesji nałoży się na Ukrainę rozmaite okresy przejściowe, zobowiązania i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polityczne i tak dalej, no jeżeli Ukraińcy uporają się ze swoją piętą achillesową, czyli z olbrzymią korupcją, jeżeli dostosują ustawodawstwo do ustawodawstwa Unii Europejskiej, to dlaczego nie? Jeszcze jest jeden oczywiście element, mianowicie musieliby się rozstać ze swoją podstawą ideową, czyli z banderyzmem, czyli uznaniem, że cały ten nacjonalizm ukraiński, który rozkwitł w czasie wojny i po II wojnie światowej, nie może dalej być hołubiony, dlatego że nacjonalizm w Unii Europejskiej jest traktowany jako wróg.
No to pozwoli pan, że zacytuję premiera Donalda Tuska, który odnosząc się do kwestii Wołynia, zresztą pan przywoływał dzisiaj, nie chce, żeby ktokolwiek robił z tego kartę przetargową w sprawie europejskiej przyszłości Ukrainy, to jest polski interes, kto tego nie rozumie jest głupcem albo zdrajcą, powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do łączenia kwestii upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej i pamięci o rzezi wołyńskiej z kwestią członkostwa Unii Ukrainy w Unii Europejskiej.
No to pan Tusk nie ma racji. Tego się nie da rozerwać. Chociaż żadne tutaj słowa, żadne zaklęcia niczego nie zmienią. To zawsze będzie łączone. No dlatego, że nie można przejść obojętnie obok śmierci 120-150 tysięcy Polaków i faktu, że oni nie mają grobów, tylko ich kości są rozwleczone na łąkach, na polach, na miejscu ich kaźni są wysypiska śmieci i tak dalej. I żaden przyzwoity Polak nie może tego tolerować.
Dlaczego jest tak, że według pana, że Ukraina tego nie rozumie? Znaczy, tam jest takie przekonanie, że to jest element polskiego sporu politycznego, kwestia pamięci o Wołyniu?
Nie, wie pan, Ukraina doskonale to rozumie. Oni się boją olbrzymich kosztów i nawet nie tyle finansowych, ile moralno-politycznych, bo oni zdają sobie sprawę, że tam leży tysiące szkieletów i nie żołnierzy, tylko dzieci i kobiet. Jeżeli to teraz by zostało odkryte, to opinia Ukraińca gwałtownie się zmieni na świecie. Oni tego się boją.
W tym wpisie, do którego się odniosłem, pan przywołuje też jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego, jak wygląda w Polsce sposób mówienia o relacjach z Ukrainą. Znaczy, szef Komisji Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi co innego niż minister spraw zagranicznych, prezydent mówi co innego niż premier. No nie jesteśmy do końca poważnym państwem, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, pod względem takim komunikacyjnym niestety.
No właśnie, Witold Jurasz o tym napisał i ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeżeli Tusk mówi, że ten, kto tego nie rozumie, jest głupcem albo zdrajcą, no to niech najpierw popatrzy na swojego wicepremiera, Kosiniaka-Kamysza, który łączy akurat te sprawy.
Tylko wie pan, panie premierze, z drugiej strony to, że są tak różne opinie, one, to jest związane z tym, że tak nasza polityka wygląda. To znaczy absolutnie ona jest oparta na tym, żeby jak najbardziej odróżnić się, nawet nie tyle od swojego przeciwnika politycznego, ale od tego, kto jest koalicjantem. Znaczy myśmy doszli do takiego mechanizmu, w którym nie da się pewnych rzeczy uzgodnić, a wchodzimy w rzeczywistość, która jest bardzo niebezpieczna przed nami.
No to niech pana Tusk nie używa takich sformułowań, że każdy, kto myśli inaczej niż on, jest traktowany albo głupiec, albo zdrajcą.
Ale to się podoba wyborcom, panie premierze.
Proszę pana, ale jeszcze raz powtarzam. To niech popatrzy na swojego wicepremiera i ministra obrony narodowej. Niech sobie przypomni, że w podobny sposób mówił Lech Kaczyński, jak był prezydentem. W podobny sposób mówi Jarosław Kaczyński, którego nie trzeba przedstawiać. Więc myślę, że Tusk się po prostu niepotrzebnie zagalopował.
Panie premierze, czy Donald Trump zawrze z Władimirem Putinem jakiś deal, jak on to mówi, ponad naszymi głowami?
Oczywiście.
Sprzeda nas? Będzie nowa Jałta?
Nie, dlaczego ma nas sprzedawać? To nas nie dotyczy. Donald Trump obiecał, że zakończy wojnę w Ukrainie i ją zakończy. Jeżeli nie w ciągu pierwszego tygodnia, to w ciągu pierwszego miesiąca, może dwóch miesięcy.
Ale w grudniu...
Donald Trump chce uzyskać pokojową Nagrodę Nobla i jest na dobrej drodze, żeby ją uzyskać.
W grudniu 2021 przed wybuchem wojny Rosjanie formułowali swoje oczekiwania, i one się nie ograniczały tylko do Ukrainy. One się przede wszystkim koncentrowały też na zmniejszeniu obecności NATO na tak zwanej wschodniej flance. No ale to by z nas uczyniło członków NATO drugiej kategorii.
Nie, myślę, że Trump się z tego nie wycofa i te oddziały Amerykanów, którzy są w Polsce czy w innych krajach, zwłaszcza tych państwach bałtyckich, one pozostaną. Natomiast myślę, że odbędzie się spotkanie Trump-Putin i na tym spotkaniu zapadną zasadnicze decyzje.
A Rosja wróci może nie na europejskie salony, ale wróci do europejskiej gospodarki? Będzie wyścig, kto pierwszy pojedzie do Moskwy, żeby kupić gaz?
Myślę, że pomału to się będzie zmieniać. To znaczy, jeżeli skończy się wojna i trzeba będzie odbudowywać Ukrainę, trzeba będzie na nowo się układać w sprawie europejskiego i światowego ładu, to Rosja zacznie pomału być traktowana jako partner.
A jak my w tej sytuacji powinniśmy się zachować?
To dokończę, wie pan. No, jeżeli hitlerowskie Niemcy po klęsce zaczęły być budowane jakby od nowa i to, co się wydawało nieprawdopodobne, stało się prawdopodobne. To znaczy Niemcy stały się normalnym partnerem na międzynarodowym rynku dyplomatycznym, no to się podobny proces będzie dotyczył Rosji.
A jak my w tej sytuacji powinniśmy się zachować?
My będziemy mieli najtrudniej, dlatego że tak żeśmy się zaangażowali w kwestie ukraińskie, że niemalże w wielu oczach wielu państw na świecie sami staliśmy się Ukrainą, ale nas nikt nie będzie prosił o żadne partnerstwo i tak dalej, więc będziemy mieli trudno się przebić do pierwszej ligi.
A czy wierzy pan w ten scenariusz, że to będzie taki przejściowy rozejm, takie przejściowe wygaszenie konfliktu, po którym Rosjanie nie zrezygnują z próby tego, żeby Ukrainę sobie podporządkować?
Ja myślę, że Rosjanie są tak osłabieni, mają taki problem, takie problemy finansowe, takie problemy sprzętowe, taki problem z ludźmi, że na długie lata są wyłączeni z jakichkolwiek agresji.
Nie wierzy pan w ten mit o tym, że już za 3 lata będzie wojna?
Nie wierzę. Poza tym trochę jestem rozbawiony, wie pan, jak ciągle słyszę, że no jeżeli odpuścimy sobie, to za chwilę Rosjanie będą na naszych granicach. No Rosjanie od dawna są na naszych granicach, bo przecież my graniczymy z Rosją poprzez obwód kaliningradzki.
I w zasadzie poprzez Białoruś, po tym co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, tak naprawdę.
Białoruś jest państwem, które ma swoje władze, ale obwód kaliningradzki to jest część Rosji przecież.
Czyli nie wierzy pan w wojnę za 3 lata? To znaczy, że bez sensu kupujemy cały ten sprzęt wojskowy i się zbroimy?
Proszę pana, to jest właśnie sprawa, którą pan dotknął, bardzo ciekawa, bo my się chwalimy, że kupujemy dużo sprzętu, że wydajemy 5% PKB, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, a jaki to jest sprzęt?
Koreański, amerykański, może będzie turecki.
Tak, jeżeli to są nowe kontyngenty czołgów, to akurat na Ukrainie widać, jak łatwo te czołgi się palą. I to również na amerykańskie, jak się łatwo palą. Więc według mnie powinno się wydawać te pieniądze na zupełnie coś innego. Na to, co na polach Ukrainy sprawdzało się najbardziej. To znaczy rakiety, ciężka artyleria, drony. To trzeba inwestować.
No ale, a myśli pan, że my prowadzimy tą politykę zbrojeniową świadomie, czy defiladowo?
My prowadzimy przygotowania do wojny, która była, a nie do tej, która może być.
Leszek Miller, były premier Rzeczypospolitej, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę zdalną i wirtualną w studiu RMF FM. Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia panu.